Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa
Sebastian Zadora, Dom Maklerski Boś, witam.
Tak, drodzy słuchacze, musicie wiedzieć, że nagrywamy dzisiaj przez Skype'a, więc wszystko się może dziać po drodze. Mam nadzieję, Sebastian, że jakoś nam się wszystko uda dograć, bo będzie dzisiaj bardzo atrakcyjny odcinek dla słuchaczy. I mamy, od razu powiedzmy, że pod koniec odcinka będziemy mieli dla Was nagrodę. Tak? Dzisiaj będziemy, Boś, Dom Maklerski Boś funduje dla Was nagrodę i powiedz, Sebastian, co to będzie.
Nagrodą dzisiaj będzie netbook ufundowany właśnie przez nasz dom maklerski. Natomiast pytanie konkursowe, myślę, że stosunkowo proste. Od razu myślę, je zadamy, Michale.
Nie, zadamy pod koniec. Zadamy pod koniec, bo nikt nas nie wysłucha do końca.
Okej, to trzymajmy napięcie.
Tak jest, trzymajmy napięcie, pod sam koniec rozlosujemy dla Was nagrodę, będzie tydzień czasu na odpowiedzi, ale zanim co, to powiedzmy, dzisiaj będziemy mieli temat główny odcinka, czyli będziemy rozmawiali o konkursach, różnego rodzaju konkursach, które są ogłaszane na rynku, w szczególności będziemy mówili na Waszym przykładzie, tak, bo Wy ogłosiliście konkurs taki, w którym... No to powiedz może, Sebastian, już w takim razie więcej troszkę o konkursie, który ogłosiliście.
Tak, rzeczywiście, znaczy ja trochę może zawężę, Michale, ten temat dzisiejszej dyskusji. Będziemy mówili o konkursach inwestycyjnych.
W szczególności,
chociaż tak jak obiecaliśmy, prawda, na końcu wrócimy też do takiego konkursu może troszeczkę pozainwestycyjnego.
Tak, ale czyli, przepraszam, o wielkiej grze nie będziemy mówili.
Tak, to zostawimy na inne nagrania. Rzeczywiście my wczoraj tak naprawdę rozpoczęliśmy, czyli 10 października rozpoczął się nasz drugi konkurs forexowy, czy druga edycja naszego konkursu forexowego organizowanego na rynku rzeczywistym. No to jest właściwie pierwszy tego typu konkurs w Polsce, przeznaczony dla polskich inwestorów. No i myślę, że z tego co obserwujemy z roku na rok, czyli przez ten ostatni okres od poprzedniej edycji, zainteresowanie konkursami chyba rośnie. To znaczy my przynajmniej widzimy zwiększone zainteresowanie naszym konkursem, mimo że konkurencja tego typu wydarzeń na rynku jest duża, prawda? Bo mamy z jednej strony konkurs inwestycyjny giełdowy, prawda? Parkiet Challenge chociażby, który też chyba należy do największych tego typu wydarzeń na giełdzie i również odbywa się na rachunkach rzeczywistych, w sensie takim, że inwestorzy inwestują swoje własne pieniądze, prawda, rzeczywisty kapitał. W związku z tym rzeczywiście możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z prawdziwym inwestowaniem, z uwzględnieniem wszystkich towarzyszących inwestowaniu czynników, w szczególności tego czynnika emocjonalnego. No ale jak wiemy, jeżeli chodzi o rynek Forex, mamy również dostępnych kilka konkursów organizowanych na platformach demonstracyjnych, gdzie inwestujemy, prawda, środkami wirtualnymi.
A u Was inwestuje się prawdziwą kasą.
Tak, dokładnie. No my tutaj poszliśmy w stronę jednak prawdziwego inwestowania i prawdziwego konkursu. Wyszliśmy z założenia, że jeżeli chcemy wyłonić najlepszego w jakiejś dziedzinie, prawda, no to nie możemy naginać jakby rzeczywistych warunków, w których ta dziedzina, w cudzysłowie, jest rozgrywana, prawda?
Więc... No to jest żadna tajemnica, prawda, że inwestowanie na prawdziwych pieniądzach, a inwestowanie na rachunku demo, no to są w ogóle kompletnie dwie różne sprawy. Ja pamiętam, kiedyś miałem rachunek wirtualny w jednym z biur forexowych i grałem dosyć długo na rachunku demo i z tego co pamiętam, jednocześnie na rachunku prawdziwym, na rachunku demo chyba zarobiłem coś, jakieś setki milionów dolarów, w tym samym czasie straciłem na prawdziwym 100 dolarów. Tak? Po prostu, no, paraliż jest kompletnie inny. Powiedz mi taką rzecz, ile trzeba mieć pieniędzy, żeby wziąć udział w waszym konkursie?
W naszym konkursie tutaj się nie zmieniło nic od pierwszej edycji. Myślę, że to już tak pozostanie pewną tradycją, czyli próg wejścia jest stosunkowo niewielki, 1000 zł. Każdy uczestnik tego konkursu startuje z dokładnie taką samą kwotą pieniędzy, z tym samym kapitałem startowym. No i przez te 5 tygodni, które konkurs trwa, stara się je pomnożyć w jak najefektywniejszy sposób. Ja jeszcze tylko wrócę, Michale, do Twojego przypadku, że nie chciałbym na pewno, żeby nasi uczestnicy czy słuchacze wyciągnęli takie daleko idące wnioski, prawda, że zawsze na demach, na demie zarabiamy, zawsze na realu tracimy. Oczywiście statystyki zwycięstw i porażek na rachunkach rzeczywistych no, są takie, jakie są, czyli na przykład w konkursie naszym ubiegłorocznym oczywiście, no, większa grupa inwestorów zakończyła konkurs z mniejszym saldem niż zaczynała. To było mniej więcej proporcja 85% do 15%.
Czyli 15... przepraszam, wystarczyło nic nie robić i byłbym w pierwszych 15%.
Tak, byłbyś no, gdzieś poniżej.
To znakomity wynik bym
tak, niezły wynik. Znaczy byłbyś poza 15%, bo te 15% zarobiło coś, tak? Czyli skończyło na plusie.
Ale to jest, z tego, przepraszam, co wiem, to jest reguła, która na przykład w konkursie parkietu jest powtarzana również. Zdecydowana absolutnie większość uczestników kończy poniżej kwoty, z którą zaczynała całą zabawę.
Tak, no to myślę, że to jest z jednej strony związane w ogóle z rynkami, jakie są dostępne w tych konkursach, czyli przede wszystkim chodzi tutaj o mechanizm dźwigni finansowej, prawda? I w jednym konkursie, i w drugim mamy ten mechanizm dostępny. W oczywisty sposób no, posługiwanie się tym mechanizmem jest bardzo ściśle związane właśnie z tym czynnikiem emocjonalnym. To się dodatkowo jeszcze... czy na to się dodatkowo nakłada pewna dodatkowa presja konkursowa i prawdopodobnie mamy takie, a nie inne rezultaty, prawda? No tutaj też trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że grając w konkursie jednak nie inwestujemy tak samo jak na co dzień, nawet jeżeli mówimy o takich prawdziwych konkursach organizowanych na rachunkach rzeczywistych, czy z rzeczywistym kapitałem.
To zaraz o tym będziemy mówili, ale jeszcze zanim co, to mam bardzo pytanie techniczne takie, no powiedzmy sobie z punktu widzenia osoby, która nigdy w życiu nic na Forexie nie inwestowała, a mogłabym mieć kilka pytań, bo powiedziałeś, że tam jest kwota początkowa 1000 zł, tak?
Dokładnie tak.
Ale to chyba macie, znaczy chyba, no na pewno musicie mieć, to chciałbym, żebyś to wyjaśnił, jakie instrumenty finansowe, w sensie jakieś mini loty, jaki tam jest minimalny próg wejścia, ile trzeba, jaka jest wielkość depozytu i wówczas jaka, i przy tym, przy tej wielkości depozytu, jaka jest wysokość dźwigni?
Oczywiście, znaczy na tych rachunkach konkursowych my zapewniamy pewne specyficzne warunki handlu, niezwiązane absolutnie z realiami rynkowymi, czy egzekucją zleceń, czy tego typu historiami. Chodzi właśnie o specyfikację instrumentów finansowych, która jest dostosowywana na rachunkach konkursowych w ten sposób, aby z tym kapitałem 1000 zł, który normalnie jest no, zbyt małą kwotą, żeby przynajmniej w naszym rozumieniu wejść na rynek Forex w naszym domu maklerskim. Ta specyfikacja jest dostosowana w ten sposób, aby można było zastosować nawet całkiem złożone strategie zarządzania kapitałem, zarządzania pozycją i tak dalej. To się osiąga w ten sposób, że o ile na normalnej platformie naszej Bossa FX ta minimalna wielkość transakcji to jest tak zwany mini lot wspomniany przez ciebie, czyli to jest odpowiednik zawsze tych 10 tysięcy jednostek waluty bazowej. Mniej więcej to odpowiada no, troszeczkę więcej niż wartość jednego kontraktu futures na WIG20, prawda? Dzisiaj to jest w granicach 23 tysięcy kontrakt futures. Przy na przykład euro-dolarze ten mini lot to jest około 43 tysięcy dzisiaj, prawda? Natomiast na rachunkach konkursowych my jeszcze dzielimy na 10 części tą minimalną jednostkę transakcyjną, udostępniamy tak zwane mikroloty dokładnie i wtedy tak naprawdę handlujemy nawet pojedynczymi tysiącami tej waluty bazowej, czyli w zależności od pary dolarów, euro, funtów i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o dostępny poziom dźwigni finansowej, to tutaj się nic nie zmienia pomiędzy rachunkiem konkursowym a rachunkiem rzeczywistym. Zawsze to jest dźwignia maksymalna 1 do 100 w przypadku par walutowych. W przypadku innych instrumentów ta dźwignia zwykle jest troszeczkę mniejsza. Generalnie ta specyfikacja instrumentów jest układana w ten sposób, prawda, że im bardziej zmienny rynek, tym te depozyty są nieco większe. To jest naturalne, biorąc pod uwagę politykę zarządzania ryzykiem po naszej stronie także.
Czyli tak mówiąc już bardziej po ludzku, tak dla ludzi, jeżeli chciałbym otworzyć jednego mikrolota na takim eurodolarze, to ile depozytu muszę wnieść?
To w tym momencie depozyty będą się zaczynały na poziomie 20, 30, 40 zł. To są tego typu kwoty, prawda? Czyli widać, że jeżeli startujemy z tą kwotą 1000 zł, no to mamy pewną taką poduszkę kapitału, prawda, która umożliwia nam popełnianie także błędów, prawda, i nie wyklucza dalszego uczestnictwa w konkursie, nie wyklucza nawet zwycięstwa w tym konkursie.
No i tam losu troszkę bardziej zaawansowanych możemy sobie sami regulować dźwignię, tak? Nie musimy od razu otworzyć tam, nie wiem, 100 tych mikrolotów, tylko możemy otworzyć 2, 3, 4 i jakoś samemu sobie troszeczkę to ryzyko zmniejszać.
Tak, to jest to, o czym mówiłem właśnie, mówiąc o polityce zarządzania pozycją, to właśnie chodziło mi o dostosowywanie wielkości pozycji, wielkości transakcji, które zawieramy. Po pierwsze do tego, ile mamy pieniędzy na rachunku, po drugie do jakichś naszych preferencji w zakresie właśnie apetytu na ryzyko, tak to ogólnie bym ujął.
Rozumiem. A powiedz mi taką rzecz, bo obserwowaliście, tak, na przykładzie pierwszego tego konkursu, jak ludzie grają. Czym różni się inwestowanie w tego typu konkursach od inwestowania naprawdę? Jak ktoś już, nie wiem, dzień w dzień jest, powiedziałbym, takim inwestorem na Forexie, no ale siada do konkursu. Czy gra dokładnie tak samo, czy to się jednak te metody gry, sposób gry czym się różni?
Powiem, że my tutaj mamy, czy ja przynajmniej mam taki osobisty z tym kłopot, że jednak różnice występują. Z czego wynika, dlaczego mówię, że jest to dla mnie kłopot? No, nie ukrywam, że my tutaj z naszym konkursem się pozycjonujemy w ten sposób, że chcielibyśmy do tego konkursu zaprosić właśnie najlepszych uczestników rynku, traderów na rynku Forex. Myślę tu oczywiście o tym prawdziwym rynku i zajmowaniem się prawdziwymi pieniędzmi. No po to, żeby po prostu pokazać między innymi pewne benchmarki, prawda, osiągalne na tym rynku w porównywalnych warunkach, na tej samej platformie, na tych samych instrumentach, w tym samym czasie na rynku. I no, ten cel troszeczkę nam się na pewno, no, z jednej strony nam się udaje, bo oczywiście mamy do czynienia z tym prawdziwym rynkiem i publikujemy te wyniki, które standardowo, prawda, na rachunkach rzeczywistych zwykle nie są dostępne publicznie. Natomiast oczywiście mamy tutaj do czynienia też z pewnymi różnicami pomiędzy taką grą na własnym rachunku, powiedzmy w domowym zaciszu, w też dłuższej perspektywie czasu, tak? No, zwykle będąc traderem, zajmując się tym rynkiem, sobie jakoś specjalnie tego czasu nie ograniczamy. Natomiast w przypadku konkursu, no, zawsze mamy z jednej strony to ograniczenie czasowe, czyli w naszym przypadku to jest 5 tygodni. Z drugiej strony oczywiście mamy taką dodatkową presję związaną z, no, nie tylko rywalizacją na rynku, prawda? Rywalizacją o pieniądze, grą o pieniądze, ale także rywalizacją rankingową, prawda? Czyli cały czas tą swoją strategię, którą być może zwykle stosujemy na rynku, tą strategię rynkową, według której udaje nam się zarabiać, musimy cały czas wzbogacać o jakiś element takiej strategii rankingowej, prawda? Musimy oglądać się za siebie, patrzeć, co się dzieje w rankingu, no i dbać o to po prostu, żeby w ostatnim momencie ktoś nam tych nagród, o które tak naprawdę tutaj gramy, no nie przejął, prawda, i nie wyprzedził nas w rankingu. Także oczywiście to jest główny, moim zdaniem, element, który różni handel na takich rachunkach rzeczywistych poza konkursami, a na rachunkach konkursowych.
A z punktu widzenia ryzyka, jakie podejmują te osoby, to nie wiem, jak ja pamiętam, rozmawiałem ze zwycięzcami którejś tam edycji parkietu, zresztą te rozmowy są do odnalezienia w starszych odcinkach podcastu Echa Rynku. To była prosta sprawa. Na rachunkach takich rzeczywistych, tak jak oni grają na co dzień, to są ryzyka podejmowane 2-3% całości kapitału. Tymczasem w konkursie, ponieważ jest ta motywacja związana z nagrodą główną, akurat tam w parkiecie to były jakieś parkiety samochodu, u was są to żywe pieniądze, prawda?
Tak.
To jest to jednak dźwignia odkręcona na maksa, tak? I duże ryzyko. Ale i naprawdę, no powiedziałbym, jazda bez trzymanki. I pamiętam, że rada udzielona przez tych graczy była taka: nie róbcie tego na co dzień, bo to jest ogromne ryzyko, to jest prawdopodobieństwo bankructwa ogromne, ale robimy to tylko dlatego, że, no, że nagroda jest, tak, dosyć atrakcyjna i dosyć wartościowa. A jak wygląda to u was?
Tak, znaczy tutaj myślę, że to ja, obserwując już ten konkurs ubiegłoroczny bardzo szczegółowo, na bieżąco go też komentowałem, oczywiście było widać podobne zjawisko, to znaczy rzeczywiście inwestorzy, którzy tutaj, no, dopchali się, że tak powiem, czy dołączyli do tej czołówki rankingu, później zwyciężyli w tym konkursie, rzeczywiście stosowali bardzo wysoki, no, chociażby ten poziom dźwigni finansowej, finansowej, prawda? Czyli tutaj bardzo często było, można było zaobserwować taką grę z prawie maksymalnym tym lewarem. Natomiast ja bym się nie zgodził troszeczkę z tym twierdzeniem, że jest to taka zupełnie jazda bez trzymanki, ponieważ tutaj śledząc historię tej pierwszej edycji naszego konkursu, można zaobserwować, że zwycięzca tego konkursu akurat, no, mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że nasz klient, który wygrał ten konkurs, właściwie przez większość czasu w tym konkursie prowadził i tam dało się zaobserwować taką bardzo, bardzo przemyślaną strategię rankingową, tak? Która się oczywiście przekładała później na konkretne zagrania, poziomy dźwigni finansowej, które były stosowane.
Ale oczywiście masz rację, ja w żaden sposób nie chcę ująć, wiesz, chwały i honoru zwycięzcy z zeszłego roku, prawda? Ponieważ no to musi, żeby zrobić, tutaj z tego co ja widzę, przysłałeś materiały, 815% zrobił zwycięzca z zeszłego roku.
Tak.
To musi być przemyślana strategia i tak dalej. Chodzi mi tylko o to, że jest to bardzo ryzykowna strategia, tak? Że
tak.
Granie tak 2 lata to naprawdę może jest na ogromnym ryzyku, bo nie jest, jakby mam wrażenie, zalecane. No chyba, że ten zwycięzca mógłby co innego powiedzieć.
Oczywiście, oczywiście. Znaczy to na pewno też nie można powiedzieć w ten sposób, że zwycięzca zarobił 815% w 5 tygodni, więc w 10 tygodni byłoby 1600, prawda? To była ewidentnie strategia przygotowana na konkurs. Natomiast na pewno nie zgodziłbym się z tezą po prostu, że właśnie zwycięzcy osiągnęli swoje wyniki przypadkiem. Tam było widać.
Nie, ale to ja, broń Boże, nie chciałem tego powiedzieć. To nic takiego nie ma miejsca. Natomiast natomiast chciałbym podkreślić to, co ty powiedziałeś, że są to strategie przygotowane na konkurs.
Tak, to są rzeczywiście strategie, które że tak powiem, w codziennym handlu na pewno takim stosowanym, powiedzmy, przez dłuższy czas, na pewno w pewnym momencie no, spowodowałyby, że mielibyśmy do czynienia z jakimś znacznym z obsunięciem kapitału, prawda, i jakąś stratą. To ryzyko niestety zawsze jest, ma te dwie strony, prawda. No, z jednej strony widzimy te bardzo wysokie stopy zwrotu, w pewnym momencie możemy zaobserwować dokładnie tak samo duże straty na rynku.
A to powiedz mi taką rzecz o tych właśnie zeszłorocznych, powiedzmy, zwycięzcach, troszkę o ich strategiach. Nie wiem, jak ze stawianiem stop lossów, jak jeżeli chodzi o jakieś maksymalne obsunięcia kapitału, jakie to są wielkości mniej więcej?
Tak, tutaj rzeczywiście, no, jeżeli mówimy o, powiedzmy, pierwszej trójce, prawda, bo tutaj my zawsze się koncentrujemy właśnie na tym podium, powiem tylko, że maksimum, czyli to pierwsze miejsce to było 815%, osoba na pozycji numer 3 to było 402%, czyli tutaj już widać dużą rozpiętość wyników. Natomiast tak wchodząc głębiej w szczegóły transakcji, które były zawierane, no to widać, że to były tak naprawdę bardzo różne strategie. Jakbyśmy sobie obejrzeli szczegółowo właśnie wyciągi z rachunków tych trzech inwestorów, którzy tą pierwszą trójkę obsadzili, to właściwie moglibyśmy powiedzieć, że nie ma jakichś takich bardzo jednolitych reguł, prawda, czy bardzo jednolitych porad, które mogliby oni udzielić wszystkim innym potencjalnym uczestnikom konkursu. Oczywiście są elementy wspólne. Pierwszy element, no to już troszeczkę omówiliśmy. No niestety, inwestowanie w konkursie wiąże się z większym ryzykiem, w związku z tym rzeczywiście tutaj poziomy stosowanej dźwigni finansowej były nieco wyższe. To, co dało się z takich statystyk zaobserwować, na pewno też takich liczonych już na wszystkich rachunkach konkursowych, to na pewno interesującą statystyką jest czas trzymania pozycji. Bo my tutaj przeprowadziliśmy taką analizę właśnie, zobaczyliśmy, jak ten czas trzymania pozycji dla tych zwycięzców rysował się na tle, powiedzmy, wszystkich uczestników konkursu. I dysproporcja jest bardzo, bardzo widoczna, tak? I jakaś zależność, która się tu rysuje, jest widoczna. W przypadku zwycięzców to było ponad 18 godzin, średni czas trzymania pozycji. W przypadku wszystkich pozostałych uczestników to było w granicach 7 godzin, nieco ponad 7 godzin. Także widać, że tutaj jakaś zależność jest.
Potrafi utrzymywać z kierowaną zasadą, daj zyskom rosnąć.
Prawdopodobnie tak. Ja bym to bardziej trochę zgeneralizował. To znaczy, myślę, że przede wszystkim to taki wynik można osiągnąć w sytuacji, w której mamy pewien plan inwestycyjny, który pozwala nam wytrzymywać po prostu ze swoimi pozycjami, prawda? Czyli przychodzimy na rynek w jakiś sposób przygotowani, w sposób taki, że po prostu wiem, kiedy otwieram pozycje, wiem, kiedy chcę je zamknąć, wiem, jaki scenariusz dokładnie obstawiam po prostu i w tym momencie ja jestem w stanie, że tak powiem, z daną pozycją wytrzymać do momentu, aż ona wygeneruje mi jakiś zysk właśnie i pozwalam wtedy tym zyskom rosnąć, no albo uznaję, że się pomyliłem i zamykam tą stratę w miarę szybko.
Pięknie, Sebastian, powiedziałeś. Naprawdę ślicznie to brzmi i to jest naprawdę bardzo łatwe, dopóki się samemu tego nie zacznie robić.
Tak, oczywiście, to jest, no myślę, że to jest cała sztuka inwestowania, czy tak naprawdę spekulacji na rynku lewarowanym. No i za to jesteśmy przez rynek, że tak powiem, nagradzani takimi stopami zwrotu.
To nie jest tylko 15% zarobiło, a 85% straciło.
Tak, oczywiście, no to są na pewno nawet nie powiedziałbym do końca umiejętności, ale myślę, że to są pewne predyspozycje, które z czasem właśnie spędzonym na rynku jesteśmy w stanie sobie, no jesteśmy albo nie jesteśmy czasem w stanie sobie wyrobić, prawda? Czyli przekonanie do tego, co robię i wytrzymywanie po prostu z moim planem inwestycyjnym. Ale wydaje mi się, że jednak ten jakieś takie, powiedzmy, zręby takiego systematycznego planu, jakichś założeń inwestycyjnych musimy mieć. Na pewno to bardzo ułatwia no już podejmowanie decyzji w momencie, kiedy jesteśmy na rynku. Bo nie jesteśmy skłonni każdorazowo oceniać naszej całej strategii, którą stosujemy w kontekście jednej transakcji, która w danym momencie na przykład jest stratna, prawda? To jest taki najczęstszy przypadek, myślę, najczęstszy błąd, który inwestorzy na tym rynku rzeczywistym popełniają, że zawieramy transakcję nawet z jakimś planem, ale w momencie, kiedy okazuje się, że ta jedna transakcja no, jest stratna, prawda? Zaczynamy się zastanawiać nie nad tym, czy zamknąć tą transakcję i kiedy to zrobić, bo tak teoretycznie powinniśmy, myślę, postąpić, tylko zaczynam się zastanawiać w ogóle, czy ten plan ma sens, czy nie zamknąć tego w tym momencie i nie zacząć w ogóle planowania od samego początku.
Nie, co ty mówisz, Sebastian, jak je zamknąć w tym momencie? Zmodyfikować plan, żeby można było dopuścić większą stratę na tej transakcji.
Tak, tak, no ale w momencie, kiedy już ta strata jest na tyle duża, że nie wytrzymujemy, jesteśmy przekonani, że nie, zupełnie ten plan nie zagrał, zamykam to wszystko i zaczynamy zupełnie od początku. Podczas gdy tak naprawdę wielu inwestorów twierdzi i ja też skłaniam się do takiego przekonania, że handel na rynku lewarowanym, takim jakim jest rynek Forex, warto jest oprzeć o pewien system mechaniczny, nie mówię już nawet o jakimś takim robocie.
Właśnie o to chciałem jeszcze, bo czas płynie, chciałem Cię jeszcze o to zapytać, bo wiem, że dopuściliście też w tym roku do gry systemy na automatach, tak?
Tak jest, dokładnie tak.
Macie osobną kategorię, czy to wszystko jest w jednym worku?
Tak, oczywiście no, automatyzacja handlu to jest taka dziedzina, która no, spore możliwości nowe wnosi, prawda, na rynek i nowe możliwości daje inwestorom. My w zeszłym roku uniemożliwiliśmy handel automatami w tym głównym konkursie ze względu na to, że no, uznaliśmy, że to są pewne dodatkowe możliwości, nie wszystkim jeszcze dostępne, bo jednak grupa inwestorów, która się zajmuje automatyzacją handlu, to jednak my oceniamy, że jest nisza i tak jak obserwujemy, to jest kilka procent na przykład naszych klientów na rynku Forex. Natomiast w tym roku rzeczywiście zdecydowaliśmy się również dla tych inwestorów przeprowadzić rywalizację jako odrębną kategorię, jako dodatkowy ranking, tak zwany ranking automatów z odrębną nagrodą.
I powiedz mi, jak tak obserwujecie chociażby teraz, tak, bo to już po pierwszym dniu różnice między handlem takim tradycyjnym, jak tak inwestor siedzi sam sobie te zlecenia wklepuje, a jak ma podłączony jakiś automat?
Ja myślę, że jest zdecydowanie za wcześnie na jakiekolwiek oceny właśnie po pierwszym dniu.
To nie mówmy o konkursie, tylko mówmy chwilę o tym, jak to, bo wiem, że u was klienci stosują, tak?
Dokładnie, dokładnie. No, tak jak tutaj zacząłem wcześniej mówić, no, myślę, że skuteczność automatyzacji handlu, automatów transakcyjnych bierze się przede wszystkim z tej systematycznej gry według stałych zasad i wytworzenia pewnej takiej statystycznej statystycznej przewagi na poziomie całej grupy transakcji, prawda? Czyli grając automatem, czy nawet no, systemem mechanicznym się posługując, my nie nastawiamy się na poszczególne zagrania, prawda? Poszczególne straty jak najbardziej akceptujemy, one wchodzą w skład tego planu inwestycyjnego, który żeśmy sobie stworzyli i ewentualnie zaprogramowali, tworząc tego robota. Natomiast nastawiamy się po prostu na pewien dłuższy okres czasu, niekoniecznie nawet liczony, nie wiem, dniami, tygodniami czy miesiącami, ale przede wszystkim liczbą transakcji, prawda? I w tym dłuższym czasie, kiedy automat funkcjonuje, ja muszę mieć przewagę jednej z dwóch rzeczy. Albo przewagę transakcji zyskownych nad stratnymi, albo jeżeli tej przewagi mi się nie uda osiągnąć, to przewagę średnich zysków nad średnimi stratami, prawda?
Tak, to wymnożone razem musi być wyższe od zera.
Dokładnie. I to jest właśnie główna przewaga, która moim zdaniem wynika ze stosowania takich zautomatyzowanych strategii transakcyjnych. I myślę, że właśnie no, na oceny jest dlatego za wcześnie, że jeden dzień to zdecydowanie za mało nawet na rynku Forex, prawda? Musimy to poobserwować troszeczkę dłużej i rzeczywiście zobaczymy, jak to się rozwinie. Na chwilę obecną mogę tylko powiedzieć, że no, po pierwszym dniu te automaty mają dużo słabsze.
Oczywiście, ja tutaj sobie spojrzałem, ruda Grażyna ma 165% na zwykłym.
Dokładnie.
A widziałem, że nie wiem, czy to jest on, że prowadziła również wczoraj i miała 90 parę procent stopy zwrotu, a dzisiaj już ma 165.
Tak, dokładnie. No to jest dźwignia, prawda, spora zmienność, robi swoje. Natomiast w przypadku rankingu automatów mamy tam stopy zwrotu na poziomie no, 20 powiedzmy procent przez jeden dzień.
Co i tak jest, znaczy prowadzący w rankingu ma 18,5, prawda?
Tak. Także to i tak jest bardzo dobra dzienna stopa zwrotu, prawda? Wszyscy sobie takiej byśmy życzyli.
Mam wrażenie, że rocznej stopy zwrotu, co poniekąd sobie życzyli na tym poziomie.
Nawet dokładnie. No ja myślę, że nawet stosując jakiś systematyczny automat, to nie jest to możliwe do utrzymania, prawda, te 20% dziennie. Natomiast widać, że tutaj no, prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia właśnie z taką sytuacją, że te stopy będą dzienne troszeczkę mniejsze niż w tym rankingu głównym, gdzie gramy, że tak powiem, no ręcznie czy manualnie. Natomiast wydaje mi się, że możemy tutaj przypuszczać, że będą stabilniejsze te stopy zwrotu.
A jeszcze chciałem zapytać o opinię już w ogóle tak o rynku, bo jednak no, to jest głośny temat, tak, że na handel wysokich częstotliwości, już nie, który oczywiście jest realizowany w 100% za pomocą automatów na zachodzie, to jest około 60-70% obrotu, na przykład na giełdzie nowojorskiej jest generowane przez automaty. Czy inwestorzy indywidualni, grający tradycyjnie, mają jakieś szanse z takimi automatami?
Tak,
nasze traderzy oczywiście, także też chcą handlować kilka razy dziennie.
Mi się wydaje tak, że oczywiście tutaj my mówiąc o automatyzacji handlu dla inwestorów indywidualnych, prawda, mówimy jednak troszeczkę o czymś innym w stosunku do tego, co się dzieje w świecie instytucjonalnym, czyli chociażby właśnie do tego zjawiska, o którym wspomniałeś, czyli handlu wysokich częstotliwości, to oczywiście wspólny tutaj jest mechanizm składania zleceń, prawda, czyli jest to po prostu robione autonomicznie przez programy komputerowe, natomiast zarówno jakby nakłady na technologie, które trzeba ponieść, prawda, aby tego typu strategiami się posługiwać, jak również nakłady na know-how, prawda, który trzeba mieć, żeby takie rozwiązania stosować. No, na chwilę obecną raczej nie są dostępne inwestorom indywidualnym. Natomiast rzeczywiście ta statystyka, o której wspomniałeś, około 60%, nawet niektóre statystyki podają 70% udziału w obrotach na rynku amerykańskim akcji realizowanych przez handel wysokich częstotliwości, no, może takie wrażenie powodować, prawda, że właściwie ten rynek jest zdominowany przez tego typu rozwiązania.
To przeraża, to jak wiesz, jak w Terminatorze, Skynet, nie? Niedługo wszystko będą za nas robić maszyny.
Tak, ale to też musimy powiedzieć tak, że to nie jest zjawisko, które no, w jakimś, nie wiem, ostatnich miesiącach się pojawiło, prawda? To jest zjawisko, które się rozwija już co najmniej od końca lat 90. Cały czas sobie gdzieś funkcjonuje i obok tego funkcjonują również instytucje, czyli podmioty, które dysponują bardzo znacznymi kapitałami realizują zupełnie inne strategie, prawda? Takie typowe strategie inwestowania portfelowego, prawda? Kupują spółki, budują portfel. I ja to widzę w ten sposób, że to są po prostu konkurencje zupełnie od siebie niezależne. Tutaj mamy do czynienia z wyścigiem właśnie technologicznym, wyścigiem czasowym. Natomiast w przypadku innych strategii raczej tutaj mówimy o właśnie takich, no, takim bardziej długodystansowym biegu, gdzie zupełnie inaczej te decyzje się podejmuje. i moim zdaniem jedno z drugim nie jest bezpośrednio konfrontowane, prawda? Bo ten wielki obrót, ten 70-procentowy obrót, to też musimy mieć świadomość tego, że on się bierze tylko i wyłącznie z tego, że to są po prostu bardzo często te same papiery, wielokrotnie kupowane, wielokrotnie sprzedawane tego samego dnia, prawda? I to nie jest coś, co może na przykład powodować jakieś ruchy kierunkowe, długoterminowe cen.
Dobra. Zapytam co, wróćmy jeszcze na chwilę do waszego konkursu, bo tu chciałem jeszcze jedną rzecz zapytać, taką już znowu techniczną. Jeżeli ktoś chciałby wziąć udział, a no konkurs się zaczął, tak, wczoraj, to czy może to jeszcze zrobić?
Jak najbardziej. My tutaj mamy taką zasadę, że mimo że konkurs zaczął się wczoraj, dopuszczamy nowych inwestorów do konkursu także w jego trakcie. Ostatnim dniem, kiedy można przystąpić do konkursu, to jest 28 października, godzina 22, żeby być całkiem precyzyjnym, także jest sporo czasu. Natomiast myślę, że tak naprawdę realnym czasem na przystąpienie do konkursu to jest tak naprawdę ten tydzień, czyli pierwszy tydzień rozgrywki. Przynajmniej jeżeli myślimy o tym, żeby w tym konkursie właśnie rywalizować o te najwyższe pozycje. To się bierze stąd, że no, tak jak w zeszłym roku obserwowaliśmy w kolejnych już dniach, w kolejnych tygodniach, ta rywalizacja wchodzi na troszeczkę wyższy poziom kapitałów dostępnych, tym najlepszym. No i tak naprawdę wtedy już troszeczkę trudniej jest gonić, prawda? Natomiast jeżeli ktoś, to też nie uważamy, że do tego konkursu warto przystąpić tylko po to, żeby grać o tą główną nagrodę, bo też nie oszukujmy się, że taki powiedzmy inwestor, który w zupełności zaczyna z rynkiem Forex, tak? Dopiero zaczyna się interesować tym rynkiem, że ma jakieś duże szanse na zwycięstwo tutaj naprawdę z osobami, które zajmują się od dłuższego czasu, tak jak pokazała pierwsza edycja i bardzo często nawet z tego żyją, tak? Bo taką akurat sytuację mieliśmy w czołówce ubiegłorocznego rankingu. Natomiast myślę, że jest to dobra okazja, chociażby ze względu na tą no, bardziej elastyczną specyfikację instrumentów finansowych, prawda? Czyli te mikroloty chociażby dostępne w naszej ofercie, do spróbowania swoich sił, sprawdzenia, jak ten rynek rzeczywisty tak naprawdę wygląda, bez konieczności ryzykowania jakiegoś znacznego kapitału.
Sebastian, a czy te mikroloty są dostępne u Was na co dzień, czy tylko w tym konkursie specjalnie to uruchomiliście?
No, do tej pory na co dzień minimalna jednostka transakcji na to był minilot, prawda? Czyli 10 razy więcej, stąd też właśnie wejście do konkursu jest taką okazją, żeby z dużo mniejszym kapitałem, tak naprawdę no, 10-krotnie mniejszym kapitałem można tutaj no, próbować swoich sił.
Żeby za tę edukację trochę za dużo nie zapłacić.
Dokładnie tak, dokładnie tak. No, też oczywiście często się mówi tak, że platformy demonstracyjne są dobrym narzędziem edukacji i oczywiście ja się z tym zgadzam, to jest stuprocentowa prawda, natomiast w pewnym momencie tą edukację niestety też trzeba przenieść na ten no, taki bardziej realny świat, tak, do bardziej realnego świata, uwzględnić tej edukacji ten czynnik emocjonalny i wtedy właśnie najlepszym podejściem jest no, wykorzystanie takiego rachunku, gdzie no, ten wkład kapitału jest możliwie mały.
Jasne. Sebastian, będziemy się zbliżali już powoli do końca. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy, że jeżeli ktoś chciałby spotkać się ze zwycięzcami waszej gry, to już myślę, że możemy już teraz zapowiedzieć, to będzie miał szansę taką na konferencji Profesjonalny Inwestor, którą my organizujemy, a której wy jesteście partnerem i będzie tam w programie uwzględniony punkt spotkanie ze zwycięzcami gry Bossa FX. No i będzie można tym zwycięzcom zadać wprost pytanie, tak? Jak pani, pan, jak to zrobiliście, prawda? Myślę, że oni troszeczkę o tej swojej strategii powiedzą. Będziemy się starali ich namówić i to będzie na konferencji Profesjonalny Inwestor, czyli w dniach 18-20 listopada w Kołobrzegu.
Znaczy, my oczywiście też ten konkurs traktujemy mocno edukacyjnie, to znaczy tak jak pierwszą edycję bardzo szczegółowo sobie omówiliśmy wraz ze zwycięzcami właśnie na gali, która akurat wtedy odbyła się w Warszawie, to był grudzień, więc już tu akurat nie załapaliśmy się na żadną konferencję w cudzysłowie, chociaż myślę, że fajnie do szerokiego grona inwestorów też z takimi informacjami trafić.
Czyli specjalnie przesunęliście konkurs na miesiąc wcześniej, żebyście mogli na Profesjonalnym Inwestorze wyniki zgłaszać.
No tutaj to już teoria spisu by była. Natomiast na pewno bardzo fajnie, że w tym roku się udało to tak zgrać, że duża grupa inwestorów, członków stowarzyszenia będzie mogła z tymi zwycięzcami się spotkać. My niezależnie od tego i tak bardzo szczegółowo ten konkurs komentowaliśmy na naszej stronie. Są dość bogate statystyki, o których wspominałeś, konkursowe, dotyczące chociażby strategii konkursowych uczestników pierwszej edycji naszego konkursu. Dostępne są na naszej stronie.
Ja, i myślę, że dokładnie tak samo. Ja te prezentacje też opublikuję w w opisie dzisiejszego podcastu, tak? Żeby ktoś
tak myślę, że
na naszej stronie to będzie mógł tę prezentację zobaczyć. Ja mam przed sobą takie dosyć szczegółowe właśnie statystyki związane oczywiście z zeszłorocznym konkursem.
Dokładnie, myślę, że bardzo ciekawy materiał i serdecznie wszystkim polecam.
Dobra, no to co, Sebastian, przejdźmy do najważniejszej części dzisiejszego podcastu, czyli również do konkursu, takiego związanego
z innej kategorii.
Tak, z innej kategorii dla słuchaczy naszego podcastu. To jest, przypomnijmy, do wygrania netbook i trzeba udzielać odpowiedzi na pytanie. To prosiłbym cię, Sebastian, o zadanie tego pytania.
Tak, pytanie będzie z dziedziny matematyki.
Zaawansowanej matematyki finansowej.
Tak, tak. Dość zaawansowanej matematyki finansowej. Tutaj rynek walutowy będzie również zaadresowany. Pytanie brzmi, ile we frankach szwajcarskich wynosi sumaryczna nagroda, która będzie przyznana w drugiej edycji naszego konkursu Bossa FX? Czyli krótko mówiąc, ile franków Bossa rozda zwycięzcom tegorocznej edycji konkursu Forex?
Wiesz co, jak patrzę na tę kwotę, ja tutaj się znam, ale nie powiem, to jest jak w dobrym challengerze, wiesz, w turnieju tenisowym w ATP z tego.
No, chcemy jak najwyższy poziom temu konkursowi zapewnić, no i ściągnąć jak najlepszych, prawda? Tak jak mówiłem wcześniej, także nagrody również muszą być odpowiednie.
A z ciekawości, ile pierwszych miejsc jest premiowanych nagrodami finansowymi?
Jeżeli chodzi o nagrody finansowe, to w rankingu głównym to są 3 miejsca, natomiast oczywiście i o nagrody finansowe, żebyśmy uściślili, pytamy w naszym tutaj mini konkursie. Natomiast oczywiście istnieje cała grupa liczna nagród rzeczowych. To są najczęściej gadżety elektroniczne, czyli komputery, iPady. Natomiast myślę, że też bardzo fajną nagrodą jest tak naprawdę nagroda, którą otrzymuje każdy uczestnik naszego konkursu, po prostu otwierając rachunek konkursowy. To jest takie przedpremierowe troszeczkę wydanie najnowszej książki Grzegorza Zalewskiego i Tomka Zaleśkiewicza.
Może bałem się, że myślę, że Grzegorza Zaleśkiewicza i Tomka Zalewskiego.
No już tutaj taki błąd, tak, było blisko. Natomiast myślę, że to będzie tym cenniejsze dla słuchaczy podcastów, prawda, twoich, bo wiem, że podcasty nagrywane z tymi panami cieszą się największą popularnością. Tak,
tak? Zgadza się. Te podcasty, które nagrywamy z panami, z duetem Zaleśkiewicz-Zalewski, są regularnie ściągane codziennie, mimo tego, że są to podcasty z brodą. Ja też może dam do nich linka w opisie podcastu. No i taki ja wziąłem, to jest ta książka Droga Inwestora, tak?
Dokładnie, Droga Inwestora, Chciwość i Strach na Rynkach Finansowych. Ona pojawi się w grudniu w sprzedaży, natomiast uczestnicy naszego konkursu mają właśnie ten przywilej, że otrzymają tą książkę jeszcze w październiku.
No dobrze, to super. Czyli mamy pytanie, łączna suma nagród, ale takich finansowych.
Dokładnie.
Pieniężny w konkursie Bossa FX. Przypomnijmy, że ktoś chciałby wziąć jeszcze udział, to adres strony jest bossafx.pl. Jeszcze może wziąć udział w tym konkursie, choćby ze względów edukacyjnych. Pytania prosimy o nadsyłanie na adres podcast@sii.org.pl do przyszłego poniedziałku, czyli tutaj będzie, jak patrzę na daty, do 17 października włącznie. W kolejnym odcinku podcastu Echa Rynku ogłosimy zwycięzcę. No a wam go podam tego zwycięzcę i tutaj netbook trafi do jakiegoś szczęśliwca.
Tak, no myślę, że tutaj dobrze, że wspomniałeś adres strony bossafx.pl. Materiały czy dane źródłowe do tych skomplikowanych obliczeń, na podstawie których można udzielić odpowiedzi, na pewno są dostępne na tej stronie.
Tak jest. Okej, dobrze. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywał
Sebastian Zadora. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia następnym razem.